Trwacie z 13 lipca. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj nagrywamy 24 odcinek. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus, dzień dobry.
Piotr Pochmurę, witam serdecznie.
Tematem dzisiejszego odcinka jest nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Tak, no. W dużym skrócie. Oprócz oczywiście będziemy mieli punkty stałe, czyli rozwiążemy konkurs, który można było wygrać drukarkę. Przypomnijmy, że sponsorem poprzedniego odcinka była firma Arcus, która ufundowała dla naszych słuchaczy drukarkę firmy Kyocera. I tuż przy końcu odcinka my dokonamy tutaj komisyjnego losowania. Będzie komisja, ktoś mówił, komisja obecna w studiu, aczkolwiek nieobecna na wizji i wylosujemy, powiemy kilka spraw organizacyjnych, powiemy, czym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych się zajmuje, ale przede wszystkim będziemy zajmowali się dzisiaj nowelizacją, która, poprawcie mi panowie, jeżeli tutaj skłamie, 3 sierpnia zaczniemy żyć pod rządami nowego prawa, prawda?
Dokładnie tak.
Dobra, zacznijmy od tego, czym się stowarzyszenie teraz zajmuje. Więc tutaj chcielibyśmy wszystkich Państwa poinformować, że 31 lipca ukazuje się nowy akcjonariusz. Znaczy dokładnie 31 lipca dostaną go prenumeratorzy parkietu. I dlaczego o tym mówię, bo będziemy się odwoływali na sam koniec tego akcjonariusza, bo tam jest bardzo kilka ciekawych artykułów, między innymi na temat, na który dzisiaj będziemy mówili. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mimo okresu wakacyjnego, my tutaj jakby nie śpimy, nie udaliśmy się na zasłużone wakacje, tylko organizujemy konferencję Profesjonalny Inwestor, która tradycyjnie gdzieś pod koniec listopada się odbędzie. Gdzie to jeszcze nie wiemy, tutaj targi trwają. Różnie to może być. Jedną powiem tylko może, że jedną z opcji rozpatrywanych jest Wrocław. Ale drugą natomiast rozpatrywaną opcją są Międzyzdroje, tam gdzie w zeszłym roku.
Panowie, jeszcze Suwałki i Białystok.
A nic mi nie wiadomo, tak? To nie było mnie chyba w tym momencie, jak była ta opcja awansowana. Także Profesjonalny Inwestor pod koniec listopada. Podejrzewam, że w sierpniu będziemy Państwu ogłaszali jakieś pierwsze szczegóły, gdzie będzie można się zapisać na tę konferencję. I jeszcze z ciekawych rzeczy, 2 października organizujemy w Warszawie jednodniowe warsztaty psychologia inwestora giełdowego. Tym razem nie jest to duża konferencja, ponieważ chcemy, żeby to szkolenie miało faktycznie charakter warsztatowy, to będzie mogło w nim wziąć udział tylko i wyłącznie, znaczy maksymalnie 30 osób. Te wszystkie szczegóły znajdują się u nas na stronie, bardzo chcielibyśmy Państwu polecić to szkolenie. 2 października, Warszawa. Dobra. O konkursie pod sam koniec, tak jak już mówiłem, porozmawiajmy o tym, o tej nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Jest to bardzo szeroki temat, także...
Bardzo szeroki, tak. Dotyczący bardzo wielu aspektów, tak, uczestnictwa,
ale, tak, ale to co najważniejsze dla nas dotyczy, by generalnie tam te największe zmiany, jakie nastąpiły, to chyba uczestnictwo w walnym zebraniu. To jest jakby klucz programu.
Tak, dokładnie. Tak? Tutaj największym zaskoczeniem, o którym zresztą już dość głośno od pewnego czasu, jest to, że nie będzie więcej obowiązku blokowania akcji pod walne zgromadzenie.
To jest innymi, programu.
Tak, prawda? Innymi słowy, zmienia się zupełnie filozofia rejestracji na walne zgromadzenie. Do tej pory, przypomnę, obowiązywały świadectwa depozytowe. Żeby je wystawić, należało zablokować akcje i takie świadectwo depozytowe złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed walnym zgromadzeniem.
Tak. Dokładnie, co też jest istotne, że nie na tydzień, tylko nie na 7 dni, tylko na tydzień.
Tak, ale to już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy odnośnie terminów.
Tak, ile to jest tydzień zgodnie tam
z dokładnie z kodeksem cywilnym.
Podzielić taką uwagą. Moim zdaniem obecna procedura, która jest teraz, no tutaj, jeżeli miał delikatnie rzecz mówiąc, jest uciążliwa. To jest moim zdaniem jeden z wielu przyczyn, nie wiem czy główna przyczyna, ale jedna z poważniejszych przyczyn, dlaczego po pierwsze inwestorzy nie biorą udziału w walnych zebraniach, a po drugie dlaczego choćby nam nie przekazują świadectwa depozytowego, czyli ta jakby uciążliwość związana z, nie wiem, z tym procedurą w domu maklerskim, no plus ten fakt zablokowania akcji.
To chyba jest najważniejsze, dokładnie. Już nie sama procedura, tylko zablokowanie akcji, niemożliwość...
Bo akcje muszą być tak naprawdę zablokowane.
Tak, jak to 20% procedura, a 80% to tego, no, że ja blokada. Nie mogę... Tak jest, blokada. Zgadzam się.
Dokładnie tak.
Dobra, jak to teraz będzie? Chcę wziąć udział w walnym po 3 sierpnia.
Teraz to będzie wyglądało w ten sposób, że spółka ogłasza o zwołaniu walnego zgromadzenia najpóźniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
To jest krócej, przepraszam.
Czy to jest krócej?
Jest dłuższy termin. Tak, że ogłoszenie musi się okazać 3 tygodnie przed walnym.
Teraz jest 21 dni.
Ogłoszenie oczywiście obecnie w monitorze.
A teraz
co,
chyba ten
z czego
archaizm...
też ustawodawca tak, zrezygnował.
Tak, na marginesie będziemy co chwilę pewnie jakąś nową, ciekawą rzecz dorzucać.
Ale powiem tak, dzięki Bogu, no, jeżeli to by się powiedział, że on coś sprawdzi w monitorze sądowym, to nie wiem.
No dokładnie, w dobie internetu to chyba było bardzo, bardzo niepraktyczne.
Teraz obowiązek ogłoszenia będzie i w systemie ESPI, i na stronach internetowych spółki.
Na stronie internetowej. To jest też chyba taka nowelizacja, bo do tej pory w ogóle sam fakt posiadania strony internetowej nie no był
tak,
bodajże tylko... obowiązkowy. Nie wyprowadźcie
tak,
mnie,
ale masz rację.
Ja...
Masz rację, tak? Tylko że jakby zaczynamy kolejny wątek.
Dobra, no
myślę,
to
że skończmy tamto. Żeby wziąć udział w walnym zgromadzeniu, trzeba być tak naprawdę akcjonariuszem na 16 dni przed walnym zgromadzeniem, czyli w dniu określanym w ustawie jako dzień rejestracji na walne zgromadzenie. W języku bardziej potocznym to jest tak zwany record date.
Bardziej potocznym w sensie angielskim.
Tak, można tak powiedzieć. W obiegowym języku. Oczywiście obowiązuje tutaj zasada rejestrowania papierów w krajowym depozycie T+3, mhm. Czyli de facto trzeba kupić te papiery troszeczkę wcześniej.
19 dni
żeby...
przed, tak? Plus 3, będę miał 16.
17, 18, tak, 19 dni przed trzeba kupić papiery. Mhm, dokładnie tak.
A jak to się będzie odbywało technicznie? Z mojej strony? Chcę pojechać na walne, mam te papiery te 16 dni przed, co ja muszę będę musiał zrobić? Już nic, tak jak powiedzieliście panowie, nie blokuję tych akcji, nie będę musiał blokować, czyli co?
Znaczy, no to jest kwestia chyba jeszcze nie rozstrzygnięta dokładnie, jak podejdą do tego domu maklerskie. W tym sensie, czy to będzie na przykład jakieś... Czy to wystarczy telefon do biura maklerskiego lub internetowe zlecenie o wystawienie takiego zaświadczenia? Bo to nie będzie świadectwo depozytowe, ale będzie takie imienne świadectwo imienne zaświadczenie, że jest się akcjonariuszem.
A czy w tym konkretnym dniu, też raz tak, podkreślmy, że
tak,
nie,
tak, tak,
to nie
tak.
jest blokowane, że w tym nie, konkretnym nie. dniu, podczas tego dnia rejestracji, tak, miałem te akcje na rachunku, tak? Dobra.
Teraz prawo żądania od domu maklerskiego wystawienia takiego imiennego zaświadczenia przysługuje od momentu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu do 15 dni przed walnym, czyli do kolejnego dnia po tym record date. W tym czasie można już zgłaszać w swoich domach maklerskich dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia. I no, jak będzie wyglądała dalsza procedura, to jest kwestia na chwilę obecną dość dyskusyjna. Teoretycznie przynajmniej jest szansa, żeby wszystko odbyło się bez żadnej ingerencji w sensie wyjazdu do domu maklerskiego, bez odbierania żadnych papierów. Bo dalsza procedura wygląda w ten sposób, że jeśli już ktoś chce na walne zgromadzenie jechać, jest akcjonariuszem w dniu record date, czyli na 16 dni przed, w odpowiednim terminie, czyli pomiędzy dniem ogłoszeniu walnym zgromadzeniu, a record date minus 1, wydał dyspozycję wystawienia zaświadczenia imiennego uprawniającego do udziału w walnym zgromadzeniu i już po wystawieniu imiennego zaświadczenia dom maklerski będzie miał obowiązek przesłania listy osób uprawnionych do udziału w walnym do krajowego depozytu. Krajowy depozyt z kolei taką zbiorczą listę ze wszystkich domów maklerskich będzie przekazywał bezpośrednio do spółki.
Na ile dni przed walnym?
No, tu są terminy, chodzi ci dokładnie o te wszystkie
od instytucji do instytucji. Wiem, że, ja wiem, że to jest może taka, wiesz, wrodzona wścibskość i że coś się może nie udać, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jakiś dom maklerski nie wysyła do
określonym
terminie jakiejś listy.
Przekazanie przez domy maklerskie do KDPW listy uprawnionych będzie się odbywało najpóźniej na 12 dni przed walnym zgromadzeniem.
Mają tam 3 dni.
Tak, w praktyce tak.
Później... Przepraszam, to liczą się dni robocze, czy dni tam łącznie z sobotą, niedzielą, świętami Bożego Narodzenia?
Nie, liczą się wszystkie dni, łącznie z sobotą, niedzielą.
No bo wiesz o co chodzi, teraz może być tak, rozpatrywaliśmy te case
tak.
walnych w Sylwestra i tak dalej, teraz nagle się okazuje, że 2 tygodnie przed to jest tam i te 3 dni, to wszystkie 3 dni wypadają wolne.
No, jeśli się w ten sposób zdarzy, no to powiem szczerze, że nie zastanawiałem się. Byłaby to dość ciekawa
sytuacja.
Jest dość krótko.
Mhm. Jeszcze takie ostatnie pytanie. A że też tam, bo powiedziałeś, że od tego 26 dni przed, kiedy jest ogłoszenie o zwolnieniu walnego, ten rekord jest 16, a ja powiedzmy sobie żądam wystawienia tego świadectwa, tak? Nie, tego zaświadczenia, nie 16, a tam 20 dni przed.
Nie, znaczy, 20. Możesz wcześniej niż przed ogłoszeniem. I nie później niż dzień po tym
rekordzie. 20 ale 16 dni, ja mogę żądać sobie wcześniej, ale i tak 16 dnia przed muszę mieć tak.
Tak,
ale te 16, tak. O to chodzi.
Dokładnie tak.
To mogę tylko, sobie wcześniej tylko pamiętać o,
chodzi,
o tym,
tylko
ale...
o to chodzi. Mhm.
Jasne, wszystko
możesz od razu w dniu ogłoszenia o walnym...
Już tam dyspozycję.
Wydać dyspozycję.
Ale prostu... musisz czekać ze sprzedażą akcji do tego 16 dni przed walnym.
Tak, dokładnie tak. Tak.
Lub też pamiętać w drugą stronę, żeby 19 dni przed je nabyć.
No tak.
Albo tak, dokładnie.
Dobra, nie, okej, jeszcze takie pytanie, bo to chyba nie będzie, nie może, że 19 dni przed ja kupię, a 18 dni przed sprzedam, to się nie uda.
Nie, chociaż jeżeli przyjąć, że rozliczenie będzie też te plus 3, no to uda się.
Uda się. Uda się, Michale.
Czyli tak, można kupić się. Na 5.
Bo będziesz miał 16 dni przed, będziesz jeszcze akcjonariuszem, ale... 15 już nie będziesz.
Czyli, a nie będzie można kupić 19 dni przed na godzinę tych akcji?
Na godzinę? No ale nie, bo rejestracja odbywa się na koniec dnia, na koniec de facto dnia. Na koniec sesji.
Aha, czyli w porządku. Bo nie, bo to...
Czyli nie można na godzinę, można na jeden dzień.
Na jeden dzień,
tak.
Żeby było później te 16.
To tak ciekawa dalej. Sprawa jest, prawda?
Bo... Nie, bo to dobrze może być na koniec dnia, bo gdyby tak, to mogłoby... Mi... Gdyby było rejestrację wystarczy, że kupił na 5 minut, to mógłbyś na walnym więcej niż 100% głosów.
Nikt by nad tym nie panował wtedy.
Nie, to byłoby straszne zamieszanie.
Tak jak ty mówisz, to absolutnie by się
mógłby
nie
mógłby doprowadzić do przypadku, że na walnym byłoby więcej niż 100% głosów. No co byłoby
no, mogłoby,
bardzo ciekawym
mogłoby, mogłoby. I teraz ta rzecz ciekawa, o której powiedziałem przed chwilą, o tym przepływie informacji pomiędzy domami, KDEP-em a spółkami. I tu pojawia się szansa na to, żebyśmy rejestrowali się na walne zgromadzenie tak naprawdę jednym telefonem.
Bądź tam jednym kliknięciem jakiejś przycisku.
No chyba, że można na stronie internetowej, dom maklerski umożliwia składanie takiej dyspozycji przez stronę internetową, no to wtedy jeszcze właśnie już w ogóle, tylko przez internet taka rejestracja. Natomiast pewien problem się pojawia, tego typu, że nowelizacja nie mówi nic o oryginalnym pisemnym zaświadczeniu. Tak, to, że jakaś informacja elektroniczna zostanie przekazana z domu maklerskiego do KDEP-u, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że wiemy, że będzie możliwość zażądania wystawienia takiego zaświadczenia imiennego na papierze, tradycyjnego. Tak, z pieczątką domu maklerskiego.
Ale w jakim celu?
Znaczy ten problem może się pojawić wtedy, gdyby na przykład właśnie. Pracownik biura maklerskiego zapomniał wpisać cię na listę, którą przekazują do KDEP-u. Mhm.
A ja widzę
też... To jest też problem taki też, że 3 dni, tak? Między 15 dniem a tym 12.
No tak, tak. Tylko no wiesz, no, znaczy pytanie, jak bardzo zależy ci na tym, żeby wziąć udział w walnym i jak w jakim stopniu ufasz pracownikom biura maklerskiego?
Aha, żebym doszło do sytuacji, że ja pojechałem na walne, które się tam chciałem być.
Ufając, że pracownik...
Wchodzę, patrzę i nie mam je na liście, tak?
Tak, na przykład. Ufając, że biuro maklerskie dopełniło wszystkich ciążących na nim obowiązków, jedziesz na walne. Okazuje się, że niestety
nie. Dobra, ale powiedzmy, że wziąłem sobie ten dokument, to zaświadczenie, to już nie jest świadectwo zaświadczenie. Przejeżdżam na walne, tam mnie nie ma na liście i ktoś mnie nie chce wpuścić. To też jestem gotów sobie to wyobrazić. Bo nie było pani na liście przesłanej z KDP.
No nie, dobrze, ale tutaj jakby dotykamy zupełnie innego problemu. Moim zdaniem sytuacja jest tutaj trudna, ale jasna z punktu widzenia prawa tego akcjonariusza do udziału w walnym.
No tak, tak,
on ma odpowiednie dokumenty przy sobie. Tutaj obowiązku nie dopełnił dom maklerski. Co nie zmienia stanu faktycznego. To znaczy, to co nie zmienia, że on był rzeczywiście akcjonariuszem na 16 dni przed.
No tak, Paweł, ale wiesz, ty jeździsz po walny, to wiesz, jakie cuda i cyrki się dzieją.
No wiem, zdaję sobie sprawę, że mogą być z tego powodu różne trudności. Ale... Inna trudność, którą ja jakby dostrzegam, czy problem, który dostrzegam, będzie taki, może być taki, że ustawa nie mówi, że trzeba takie oryginalne, papierowe zaświadczenie dostarczyć do spółki. Nie mówi też, że nie trzeba tego zrobić. W związku z tym panuje tutaj duża dowolność i moim zdaniem może być dojść do sytuacji takiej, tutaj też z Piotrem jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, zdania są podzielone pomiędzy nami, prawda Piotrze? No. Ale ja jakby mam takie przypuszczenie, taką obawę, że jednak spółki mogą próbować żądać takich papierowych, oryginalnych na wejściu zaświadczeń imiennych.
Czy mi się wydaje, że to jest jakiś dodatkowy obowiązek, który byłby sprzeczny z przepisami, przynajmniej takie jest moje stanowisko, jak Paweł powiedział, że trochę odmienne od jego, ale to wynika z tego, że jakby no, przepisy o udziału walnym są bezwzględnie obowiązujące, więc nie można nakładać na akcjonariuszy dodatkowych obowiązków ponad obowiązki z ustawy.
Znaczy ja stoję też po twojej stronie, Piotrze, bo że ta lista wysłana z KDPW powinna wystarczyć.
Poza tym,
że to jest szykanowanie już osób.
Trzeba jakby też że, idea zmiany prawa
jest pan na tej liście, ale niech pan przyniesie jeszcze dokument potwierdzający,
dokładnie,
że jest pan na tej liście.
Dokładnie, dokładnie. To była jakaś dodatkowa rzecz. Tak, jakby idea zmiany prawa jest taka, żeby była ta lista akcjonariuszy uprawnionych sporządzona przez domy.
To są szczegóły i jakby już tutaj doszukiwanie się troszkę złej woli ani ze strony spółek. Może jeszcze porozmawiajmy o tych zmianach, które wchodzą już, bo to jakby to mamy jasne, tak? 16 dni przed, tak, teraz wiem, że wchodzą też przepisy, które zmieniają sposób zwołania wolnego.
Zmieniają, i te procenty. One są dość istotne. Znaczy, jeśli chodzi o organy uprawnione do zwołania wolnego zgromadzenia, no to oczywiście zarząd. Zarząd był, zarząd będzie zawsze uprawniony do zwołania wolnego zgromadzenia, każdego, zwyczajnego i nadzwyczajnego. Do tej pory było jednak w ten sposób, że Rada Nadzorcza mogła zwoływać wolne zgromadzenie wyłącznie, gdy nie zrobi tego zarząd, w jakichś tam ustalonych terminach. Jest troszeczkę tak, bo oprócz jakby Rada Nadzorcza, to uprawnienie do zwołania walnego zgromadzenia przez Radę Nadzorczą zostało podtrzymane w taki sam sposób względem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Czyli wtedy, kiedy zarząd nie zwołuje zwyczajnego walnego, Rada Nadzorcza może to zrobić.
To jakby też natomiast jest... Następstwem tego, że jest obowiązek odbycia zwyczajnego wolnego zgromadzenia.
Tak, jednym się musi odbyć, prawda? Także...
Ciekawą rzeczą jest natomiast to, że Rada Nadzorcza będzie mogła zwoływać nadzwyczajne walne zgromadzenie wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Czyli zawsze, kiedy o tym zdecyduje. Tego do tej pory nie było.
Co tydzień na przykład?
No, oczywiście teoretycznie jest to jak najbardziej możliwe.
W ramach jakie koszty dla spółki. No, oczywiście
no duże, to jakby
zrobi,
wiadomo, tak, że tego typu procedura, tego typu uprawnienie ma bardzo wiele aspektów. Moglibyśmy nad tym pewnie dyskutować.
Może są chudnie między akcjonariuszami, jak w przypadku niektórych spółek.
No tak, ale póki co dzięki Bogu jest tak, że to Rada Nadzorcza mianuje zarząd. Tak?
Tylko też pamiętajcie, panowie, że to Rada Nadzorcza nie w ten sposób, że pan Jan Kowalski, będący członkiem Rady, chce zwołania wolnego i Rada zwołuje walne.
Tylko kolegialnie.
Tak? Tylko nad takim wnioskiem trzeba głosować. Więc tak naprawdę ten, kto będzie kontrolował Radę Nadzorczą,
no tak,
będzie mógł zwoływać nadzwyczajne walne wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Ciekawą rzeczą jest również możliwość zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących powyżej 50% kapitału zakładowego. Nie było tego do tej pory. Zwróćcie uwagę, że do tej pory akcjonariusze zawsze mogli żądać zwołania walnego zgromadzenia.
A nie zwoływać.
Tak, w tej chwili jest tak, że akcjonariusze, którzy mają powyżej 50%, wysyłają do spółki, do pana prezesa oświadczenia, zawiadomienia, że niniejszym zwołujemy walne zgromadzenie tego i tego dnia.
I proszę się stawić.
Proszę się, tak. Tak, w pewnym sensie.
Ale to jest bardzo rozsądne, tak, że ci, którzy mają Big Plan 50%, to mają tą spółkę de facto, tak? Także są jej właścicielami i mają prawo zrobić co chcą.
Tak, dokładnie.
Ciężko.
Żądanie zwołania walnego zgromadzenia, ono również zostało podtrzymane w nowelizacji, przy czym został obniżony próg. Do tej pory żądanie zwołania walnego przysługiwało akcjonariuszom reprezentującym powyżej 10% kapitału zakładowego. W tej chwili ten próg został przesunięty z 10% na 5%.
No, zgadzam się. To jest może łatwiej nad takim organizacją jak nasza, prawda? Czasami zebrać 5%, no, żeby móc w ogóle żądać, tak?
Chyba to wszystkim, to dla wszystkich jest lepiej, bo jednak jest diametralna różnica między 5% a 10% no, kapitału zakładowego spółki giełdowej.
Zasadnicza, ale wiecie panowie, no bo to jest też tak, to jest... Podkreślamy to, to jest żądanie, to nie jest zwołanie, tylko żądanie, tak? Żądanie wcale nie oznacza tego, że walny się odbędzie.
Znaczy
tak?
Nie, ale to nie oznacza, że zarząd może sobie dowolnie decydować o tym, czy zwoła, czy nie zwoła, tak? No bo jeżeli zarząd nie zwołuje na wyraźne żądanie akcjonariuszy, no to akcjonariusze jeszcze mają drogę sądową.
Oczywiście.
Tak?
Idziemy wtedy, tak jak było wcześniej, tak jest też teraz. Idziemy wtedy z wnioskiem do sądu. Mówimy, że zarząd nie chciał zwołać walnego zgromadzenia, a zwołanie walnego zgromadzenia jest zasadne.
Znaczy zasadne z już samego prawa akcjonariuszy, którzy posiadają tak. 5 lub 10%, obecnie 10% po nowelizacji 5%.
Tutaj nie powinno być problemu. Raczej jest...
Tak,
jest raczej...
jakiś taki przykład z historii, bo przyznam się szczerze, że...
Zwoływania w ten sposób?
Znaczy ja myślę, że zarząd po prostu, zwykle zarządy chyba nie decydują się na to, żeby odmówić odmówić akcjonariuszom i nie zwoływać walnego i decydują się na drogę sądową. Dlatego, że to zrodzi dodatkowe koszty, a i tak sąd przyzna rację akcjonariuszom. Wystarczy, że udowodnią, że mają 5%. Nie muszą udowadniać, czy 10 teraz. Nie muszą udowadniać, że jest zasadność w sensie takim, że trzeba jakąś decyzję podjąć. Już samo prawo do tego.
Doktryna.
Ale nie, no bo właśnie o to mi chodzi, tak? Bo żądanie zwołania walnego i tam muszą, no po coś się to walne zwołuje, prawda? Nie po to, żeby
tak,
ale tutaj spotkać się i kawę wypić.
Argumentem nie jest
jakaś to, zapewne jakaś, nie wiem, no ważna decyzja do podjęcia na tym walnym.
Tak, ale argumentem nie jest to, co jest przedmiotem.
Nie?
Obrad walnego zgromadzenia. Argumentem jest samo
to, że prawo do zwołania. 10%, tak?
Tak. To, że w ustawie napisane jest, że akcjonariusze mają prawo żądać, to doktryna słowo żądać rozumie tutaj dość specyficznie.
No to
znaczy generalnie doktryna zgadza się co do tego, że jest to prawo przysługujące. I o ile rzeczywiście ten zapis powoduje, że zarząd może się uchylić od takiego obowiązku, to nikt tego nie robi, bo to jest po prostu nieskuteczne.
No tak, ale to może byłoby tą metodą, jakby tym, idąc dalej tym tokiem rozumowania, można by to zrównać, tak? Że nie 50%. 50% to już zwołujemy, a 5% to żądamy. Teraz 10%, mm-hmm. Za chwilę będzie 5%. Znaczy, to, wiecie, no bo skoro i tak ten zarząd może zostać przymuszony, jak nie kijem go to pałką, i tak musi zwołać to walne, mm-hmm. Tak? Bo my mamy 10, bądź tam za chwileczkę 5%. To wiecie panowie, no to zrównajmy to, czy my nie, no, niech ustawodawca zrówna to. Bo tylko dodatkowy problem jest, tak? Ten akcjonariusz, który ma te 10%, musi iść teraz do sądu. Skoro argumentem nie jest ważna merytorycznie decyzja do podjęcia tym walnym, tylko argumentem jest fakt posiadania iluś tam procent akcji, no to po co robić sztuczność? No panowie mecenasi.
Ale możesz skonkretyzować pytanie?
No, po co robić tę sztuczność, że teraz mogą żądać, a jak mają 50% to zwoływać? Niech będzie, że od 10%, za chwileczkę od 5% już mogą zwoływać.
No tak, ale jest tutaj jednak waga głosów, tak? 50% a 5% to jest chyba różnica.
No jednak 50% i to jest nie głosów, tylko kapitału.
No kapitał, tak.
Ale to w praktyce pozwala ci na sprawowanie kontroli. Więc jeśli sprawujesz kontrolę, to ja też nie widzę powodu, dla którego nie miałbyś nie mieć prawa zwołania wolnego zgromadzenia.
No tak, ale skoro masz technicznie po nowelizacji będzie 5%, tak? Ja będę mógł żądać i to za każdym razem ma prawo mi się udać. Zgadza
ale
się?
Ale też musisz wziąć pod uwagę to, że no nie może być też tak, że akcjonariusze, którzy mają 5% kapitału zakładowego, będą sobie zwoływać wolne co tydzień.
No bo wtedy. No ale zarząd... czekaj, ale skoro zarząd odmówi zwoływania wolnego co tydzień, pójdą do sądu.
Tak, ale wtedy już może się pojawić taki zarzut o działanie na szkodę spółki w związku z nadmiernymi kosztami, tak?
Znaczy, no to wiadomo, okay. Każda sytuacja jest tak życiowa i specyficzna, to nie ma tutaj co generalizować, może się rzeczywiście zdarzyć.
Nie, dobra, rozumiem, ktoś, tak, że za pierwszym razem przesadzi... sąd im przyzna, bo mają sam fakt posiadania, no, a za drugim razem już powiedzą, o co chodzi, po czemu to walno jest co 3 dni.
Ale tak? To tak, ale to trzeba się, dokładnie, tutaj trzeba każdą sytuację rozpatrywać niezależnie, nie ma tego co wrzucać do jednego wora.
Jedźmy dalej, czyli został obniżony, czyli akcjonariusze mniej będą musieli się razem zbierać.
Dokładnie.
5%, to jest bardzo dużo.
To samo tyczy się, jeśli chodzi o żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Wcześniej to też było 10%, teraz to jest 5%. To uprawnienie przysługuje akcjonariuszom, którzy mają powyżej 5%, pomiędzy dniem ogłoszenia, a 21 dni przed walnym zgromadzeniem. Czyli mają de facto 5 dni na to, żeby uzupełnić porządek obrad, czy żądać uzupełnienia porządku obrad.
Mhm. Panowie, a co z clou programu? Bo jakby, czyli tym głosowaniem, jakbyśmy już w dobie tego elektroniki, tym głosowaniem przez internet, telefon, nie wiem, za pomocą jakichkolwiek innych środków. No. Nie jechać na drugi koniec Polski, to mnie zawsze przeraża, trzeba pojechać na walne. Mm-hmm. Panowie, czy nie było was teraz miesiąc w biurze, prawda? Bo ciągle byliście jakimś walnym.
Czy jest rzeczywiście taka możliwość stworzona, ale ona nie jest obligatoryjna. Tu są dwie kwestie. Możemy porozmawiać o głosowaniu korespondencyjnym i głosowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czyli popularnie przez internet.
Mhm. Bądź jakieś tam telekonferencje, jakieś tak dalej.
Tak, dokładnie.
Czy generalnie w czasie rzeczywistym, tak? Że tu i teraz, a nie że później. Mhm.
Jedna i druga forma głosowania wymagają zmian regulaminu walnego w przypadku głosowania korespondencyjnego i w przypadku głosowania przez internet jeszcze gorzej, bo wymagają zmiany statutu. Trzeba wpisać odpowiednie zapisy do statutu i nie jest to forma głosowania obligatoryjna. Czyli ustawodawca powiedział, jak chcecie, to umożliwcie swoim akcjonariuszom głosowanie przez internet.
Tak, ale i tak
ale
jest
nie
to,
musicie tego robić.
Ale jest tak to ogromny krok w przód, bo poprzednim, czy znaczy obowiązującym teraz, który jest KSH, nic takiego zrobić nie można.
Tak, tak, tak.
Spółka nie wiem jak chciała. Niektóre spółki organizowały możliwość śledzenia wolnego przez internet, ale takiego biernego.
Tak.
Takiego biernego, ale wiem, że bardzo mało akcjonariuszy korzystało z tego.
A w tej chwili no, może się to zmienić. Zobaczymy, która ze spółek jako pierwsza odważy się zapewnić swoim akcjonariuszom pełny dostęp do wolnego zgromadzenia, to znaczy wykonywanie prawa głosu, prawo do zadawania pytań, czyli aktywnego generalnie, już ogólnie rzecz ujmując, uczestnictwa w wolnym zgromadzeniu, bo to też jest wymóg ustawowy. To ten udział przez internet on się nie może ograniczać tylko do głosowania, ale tu jest wyraźnie powiedziane, że tego typu obrady, one muszą być interaktywne, muszą być zapewnić aktywny udział akcjonariusza w takich obradach.
Tak, jak o tym myślę, to przypomina mi się zawsze mój ulubiony film, znaczy Gwiezdne Wojny, tam zawsze Rada Jediów obradowała w takim okrągłym stole, takie hologramy się pokazywały. Znaczy mam wrażenie, że do
tego... Może za kilka lat.
Może za kilka lat, że na razie to musi być zwykłe jakieś... Podejrzewam, że to bardzo jakaś, to co Paweł, o czym mówisz, to jakaś duża spółka musi się zdecydować, bo...
Duża jak duża. Ja myślę,
czuję,
że...
Podskórnie czuję, że to jest droga impreza.
Jest droga.
Tak, tak.
Jest droga, bo to jest kwestia technologii i zabezpieczeń.
Mhm. Dokładnie, że to nie może być możliwości, że ktoś się coś włamie, albo nie wiem, że łącze internetowe nie będzie przez pół godziny i co wtedy.
Zatem to też jest kwestia, autoryzacji.
No tak, właśnie, bo pytanie, czy to już jakiś wchodzi w podpis elektroniczny, czy jeszcze jakaś inna metoda autoryzacji.
Bo sposób głosowania przez internet, on niekoniecznie musi być, to już jakby... Trochę odwołując się do wiedzy informatycznej i do tego, jak ja to postrzegam tam jako, no, powiedziałbym, taki domorosły informatyk, że przecież głosowanie przez internet nie musi wiązać się z głosowaniem poprzez wysyłanie maila.
Nie,
wręcz
nie,
przeciwnie, to, nawet nie będzie to w ten sposób wyglądało. Teraz podpisy elektroniczne
to musi być jakiś są przycisk na
podpisami,
stronie,
tak.
Autoryzuje
poczty elektronicznej,
kodem,
a tutaj właśnie.
Tak.
Więc ta autoryzacja, ona musi być jakoś, nie wiem, może być może za pomocą telefonu komórkowego, może za pomocą jakiegoś hasła.
Aha, że potwierdzenie hasła. Generalnie musi być autoryzacja, ale to też pytanie, czy to takie, aż takie szczegóły muszą być do tego statutu wpisane, czy do statutu spółki muszą być wpisane.
Nie,
sam
nie,
fakt, że takie coś może się odbywać i że muszą być, powiedzmy tam, dodatkowy zapis, że muszą być odpowiednie środki bezpieczeństwa tak zapewnione.
Tak. Tylko tyle, że jest możliwe głosowanie.
Tak, i powiem tak, o ile do tego przychylałbym się bardzo, tak, bardzo chciałbym, żeby to jak najszybciej stało się jakimś standardem, tak, niech jakieś duże spółki albo technologiczne spółki sobie to opracują, wdrożą, niech to się wdraża, o tyle do głosowania metodą listowną, tak, korespondencyjną, przyznam się szczerze, że tak, no, nie podchodzę do tego pomysłu z entuzjazmem.
A ja tu powiem szczerze, że jestem chyba bardziej entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu niż ty, a to dlatego, że mam kontakt z bardzo wieloma inwestorami, którzy no, z reguły z racji swojego wieku nie korzystają z internetu, po prostu. I takich osób jest naprawdę bardzo dużo.
Ja myślę, że to jest dużo bardziej prawdopodobne, że to szybciej zostanie wprowadzone niż głosowanie przez internet.
No ale wiecie jak to jest, coś, po prostu będą się takie walne przedłużały, bo wyniki nie będą znane po końcu walnego.
Znaczy,
tak?
No wiesz Michał, pod warunkiem, że bierze udział bardzo duża liczba akcjonariuszy, musimy wziąć też pod uwagę to, że no, mimo wszystko inwestorzy nie biorą chętnie udziału w walnym.
No tak, ale nie biorą, bo to jak powiedzieć na początku jest to uciążliwe, tak? Że trzeba nie jakaś blokować i tak dalej. Teraz ma być prościej, prawda? Ma być prościej. No wiesz, no to będzie co innego zupełnie pójść na pocztę, wysłać list, albo się usiąść w domu przed internetem, cyk, 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 tu się coś kliknąć, więc się kawkę pić, być w szlafroku, niż gdzieś jechać, drugi koniec Polski.
Ja wolę internet. Wnosić. Ja wolę
nie,
internet.
No, ja też wolę internet, tak?
Tak, chociaż powiem
ale
ci też,
wolę internet dlatego,
strony,
że to po prostu wyniki głosowania będą tak jak teraz. Koniec walnego, mamy wyniki. Wiadomo, co się stało. A z tymi listami, no to jest tak...
Wiesz co, nie, ja myślę, że to będzie rozwiązane i tak w ten sposób, że będą się liczyły tylko i wyłącznie te głosy, które będą obecne w dniu obrad walnego zgromadzenia. Czyli jeśli ktoś wysłał swoją przesyłkę za późno, to może mieć generalnie pretensje sam do siebie.
Aha, bo
że
to jest...
tutaj dostarczenie głosu na walne zgromadzenie, czy tak, w terminie, to już będzie obowiązkiem danego akcjonariusza.
No pewnie, no przecież walne zgromadzenie zostanie zamknięte, więc już nie można wziąć pod uwagę głosów, które zostały wysłane za późno.
Dokładnie.
A to
tak.
Nie jest tak, że ktoś będzie wysyłał w dniu walnego i tam to będzie, nie wiem, odczekujemy tydzień na to, aż wszystkie listy spłyną. To
nie
chciałbym czegoś takiego.
Wiesz, Michał, no znamy porządek obrad, tak, znamy, wiemy, co będzie głosowane na walnym, więc no, naszym obowiązkiem jest to, żeby dostarczyć do spółki nasze
głosy. No ale
głosy.
Na zwyczajnych walnych mogą być wprowadzane dodatkowe punkty.
Nie, no nie, do porządku obrad nie, ale to jest z kolei tak, jakby z tej waszej dyskusji wyłania się zupełnie inny, nowy, trzeci scenariusz, czyli wprowadzanie zmian do projektów uchwał w ramach obowiązującego porządku obrad. Ja oddaję jako akcjonariusz, powiedzmy korespondencyjnie, wysyłam tydzień wcześniej list, mówię, że na uchwałę numer 7 głosuję na tak. Ale na przykład walne zgromadzenie, które z akcjonariuszy decyduje na wprowadzenie, może się tak zdarzyć. Może to być uchwała o emisji, ale mogą być zmienione jej parametry diametralnie i wciąż będzie to uchwała podjęta w ramach porządku obrad.
No właśnie, co wtedy?
No i teraz ktoś wyraził...
Nie podoba mi się to.
No, jest to jakiś problem, prawda? Jest to jakiś problem i to chyba jest też kwestia jakby przekalkulowania sobie, czy ja to ryzyko podejmuję, czy nie.
Poza tym przypominam, że teraz jeszcze jest tak, sami dobrze wiecie, tak, że głosujemy w jakiejś newralgicznej sprawie na nie, generalnie jesteśmy przeciwni, to żeby to móc na przykład potem dochodzić tego na jakiejkolwiek innej drodze, na przykład sądowej, to musimy żądać tam na miejscu wpisania tego
a
do
tutaj
protokołu.
Akurat ustawodawca pomyślał ciekawej rzeczy, to znaczy głosy oddane korespondencyjnie na nie, jakby automatycznie implikują zgłoszenie, zaprotokołowanie sprzeciwu.
Bo one nie są anonimowe, prawda? Bo to
one nie są,
list,
tak, one nie są anonimowe i też osoba, która no, mogłaby w liście wpisać i żądam zaprotokołowania sprzeciwu, no, ale jakby tego się nie robi.
No, skoro się podpisał, to widać już. Tak
ja tak. Widzę inne zagrożenie. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że jest jakaś uchwała i jej projekt. Ktoś oddaje głos korespondencyjnie, na przykład na tak. Na tą oryginalną uchwałę. I teraz walne zgromadzenie zmienia tą uchwałę w dość drastyczny sposób i ta uchwała przechodzi, ale gdyby ten akcjonariusz, który korespondencyjnie
wiedział,
czy on nie wiedział o tych zmianach i wciąż głosował na tak, a gdyby nie głosował na tak, to ta uchwała by nie przeszła. To teraz inni akcjonariusze obecni na walnym, którzy głosowali za odrzuceniem tej uchwały, mogą podnosić, że jakiś tam, że ustawa przeszła, przepraszam, uchwała przeszła głosami nieobecnego akcjonariusza, ale on de facto głosował na inną uchwałę
tak,
niż
on był
projekt,
on był tym
który,
uwagi,
tak,
to
który został zamieszczony na stronie internetowej. Ja takich scenariuszy myślę tutaj dość trudnych, które będą prowadziły do konfliktowych sytuacji, wydaje mi się, że jeszcze więcej można stworzyć.
No dlatego mi się właśnie to nie podoba, ale to też z tym głosowaniem przez internet, to też tak też może być. Powiedzmy, nie wiem, dyskutowana jakaś uchwała.
Tak, tylko że tu jest, w czasie rzeczywistym.
No tak, ale też może być, przepraszam, bo ja tu właśnie mam słabe łącze internetowe, niech pan powtórzy, bo ja to teraz nie słyszę.
No tak, no
wyobrażacie sobie, co się
to jest dokładnie to, co mówiliśmy wcześniej, tak, zapewnienie odpowiednich warunków.
Także.
To zawsze jest ryzyko tego, że może być akurat przerwa na łączach. Czy gdziekolwiek, w którymkolwiek miejscu, tak? Nie tylko w miejscu przesyłania sygnału, ale odbierania sygnału także.
No a że teraz będzie musiał ten, który zapewnia warunki techniczne, udowodnić, że po jego stronie wszystko było w porządku,
dokładnie.
A to u mnie w domu właśnie no, prądu nie było i dlatego
więcej
nie miałem
do tego
internetu,
to się będzie sprowadzało.
No to wyobrażam sobie, co się będzie działo. Szczególnie przy jakichś drażliwych walnych, albo to, co mówisz, tą głosowanie drogą korespondencyjną. Ciekawa sprawa. Dobra, panowie, czy mamy jeszcze jakieś tutaj... A, jeszcze jedna rzecz, to, którą chciałem tutaj zapytać. Ujawnienie przed walnym albo wgląd w listę osób, które się zapisały na walne. To jeszcze, czy tutaj nastąpiła jakaś zmiana?
No, obecnie jest tak, że 3 dni przed walnym w spółce musi być wystawiona lista osób uprawnionych do walnego i akcjonariusz może sobie w tą listę... Ma prawo wglądu.
Ale w sensie musi się udać, zapukać
tak,
drzwi do sekretariatu, tak?
Dokładnie.
Popatrzeć, a czy dzisiaj my się spotykamy z tym problemem? Czy my możemy żądać, nie wiem, wysłania nam faksem takiej listy?
No a teraz właśnie będzie taka możliwość, że będzie można drogą elektroniczną wystąpić z takim żądaniem.
Ale,
żeby,
nie,
żeby
ale
spółka
teraz,
przysłała.
W chwili obecnej, może się zdarzyć, że my oczywiście żądać to my zawsze możemy, prawda? Aha. Ale chodzi o to, że mogą nam odmówić.
W tej chwili tak. Tylko w siedzibie spółki.
No tak, ale my możemy poprosić, żeby nam
tak.
Wysłali. Tak,
że to już jest dobrowolne. Tak?
No o tym właśnie mówię, że spółka...
I nigdy tego nie robią.
Nie wysyłają. No.
Nie, nigdy.
Ciekawe dlaczego.
Także... No nie wiem, ale nigdy tego nie robią i z reguły trzeba szukać osoby na drugim końcu Polski, dostarczać pełnomocnictwo i prosić tą osobę, żeby pofatygowała się do siedziby spółki i zajrzała
tak,
na listę.
Nawet nie wiem jak to jest. To nie tak, że każdy sobie może pójść zajrzeć.
Nie, trzeba być akcjonariuszem.
Trzeba udowodnić, że jest się akcjonariuszem.
Który jest tam zarejestrowany,
tak?
Nie zarejestrowany. Dowolnym akcjonariuszem.
Jest napisane, że akcjonariusz ma prawo.
Jak to się udowadnia?
Świadectwo depozytowe.
To brawo. A teraz rozumiem, po zmianie będzie możliwość, nie wiem, zażądania drogą elektroniczną.
Mailem.
Może...
Konkretnie mailem.
Tak, ale też wie? Trzeba udowodnić, że jest się akcjonariuszem.
Właśnie. No jak, przepraszam.
No, świadectwem depozytowym.
A jak? A dostarczonym do spółki, wysłanym faksem, kurierem?
No najprawdopodobniej dostarczonym do spółki.
Wiecie jak to będzie, jeżeli spółka wykaże złą wolę, to powie, że ten skan, który mi pan tu przesyła jest niewystarczający.
Tak,
do wody,
dokładnie,
tak?
Musi być oryginał. I tutaj dotykamy bardzo ciekawego w ogóle, bardzo ciekawego zagadnienia, bo do tej pory nie powiedzieliśmy, że świadectwa depozytowe nie znikają.
Tak,
nie?
Tak, to jest też podstawowa rzecz.
Będą imienne zaświadczenia,
które są
będą...
Tylko... przy walnym zgromadzeniu. One, tak. One tylko działają przy walnym zgromadzeniu.
Te imienne zaświadczenia.
Te, o których mówiliśmy, rejestracja,
tak, tak, dokładnie.
I tak dalej. No,
oprócz tego wciąż będą świadectwa depozytowe, których wystawienie będzie wiązało się z blokadą akcji.
Po co to? jakim celu?
Żeby teraz udowodnić, że ma się prawa, których nie można udowodnić na podstawie samego zapisu elektronicznego.
Czyli na przykład, jak chcesz, powiedzmy tak, na 16 dni przed jesteś akcjonariuszem, jedziesz na walne, masz imienne zaświadczenie. Rejestracja odbyła się prawidłowo. I teraz chcesz otrzymać na 3 dni przed mailem listę akcjonariuszy zarejestrowanych z spółki.
Sprzedałem.
No to musisz udowodnić, że jesteś akcjonariuszem wciąż, bo takie uprawnienie przysługuje tylko akcjonariuszowi. No to ja sobie wyobrażam, że odbędzie się to właśnie poprzez blokadę akcji i wystawienie świadectwa depozytowego.
To takie ułatwienie.
Co więcej, na przykład jak będziemy chcieli w dowolnej chwili zadać pytanie spółce w trybie przewidzianym dla akcjonariuszy spółki publicznej, to również będziemy musieli potwierdzić, udowodnić, że na dzień zadawania pytania jesteśmy akcjonariuszami tej spółki.
Domyślam się, że nie wystarczy zrzut ekranu, że mam tutaj na rachunku.
Nie sądzę.
Nie śmieję się, domyślam się, że...
Tylko ta blokada oczywiście nie jest na 7 dni, tak? Tylko blokujesz na moment wysłania pisma.
Domyślasz się, jaka procedura, uciążliwość.
No tak, no jest to oczywiście...
Ale nie, panowie, ale wiecie co? Niemożliwości by było, gdyby ustawodawca, skoro już przyzwolił na wysłanie mailem, nałożył obowiązek wydrukowania tej listy, znaczy umieszczenia jej na stronie internetowej spółki.
Dokładnie. To by chyba było najprostsze.
Co to za tajemnica?
Dokładnie.
Skoro i tak muszą ogłosić na stronie internetowej, że jest walne, tak? Mhm. Wszystkie inne archaiczne sposoby można już zapomnieć, że jest na stronie internetowej. To jest też na początku właśnie, tak? Zaczęliśmy o tym mówić, że do tej pory spółki nie miały w ogóle obowiązku posiadania strony internetowej.
Tak, a teraz mają.
Tak, z czego to ono wynikało? Z dobrej prawdy.
Oczywiście jest tylko rekomendacją.
Rekomendacją, tak, miękkie prawo i tak dalej. Ale teraz jeszcze jest obowiązek. Bardzo dobrze. To skoro jest obowiązek, no to tam byłoby proste. Lista akcjonariuszy, na ileś tam dni przed, cyk, do widzenia, wszyscy widzą. No nie rozumiem. Przecież to udowadnianie, o którym teraz mówimy, to jest większy cyrk niż samo zapisanie się na walne.
I o ile byłoby łatwiejsze liczenie udziału w głosach na walnym, jaką mamy siłę? Czy warto jechać? Czy i tak dalej, i tak dalej.
Przed, nie? Dokładnie. Czy warto się fatygować, bo może się okazać, że tak, że byliśmy gdzieś na jakimś progu.
No tak, tylko że lista znana jest dopiero po zakończeniu rejestracji. Więc jak to już się zakończy rejestracja, to tak naprawdę jak już się nie zarejestrowałeś, no to chyba, że się zarejestrowałeś i decydujesz, czy jechać, czy nie jechać.
Patrz, skoro procedura rejestracji ma być banalna, telefon czy tam kliknięcie coś w swoim biurze maklerskim ma być to dużo prostsze, no to ja mogę już zarejestrować się na wszelki wypadek, jak patrzę na listę. No nie, to my to mamy za mało. Nigdzie nie jadę. Nie?
Wiecie co, panowie?
Tak, szczególnie, że nie musisz blokować akcji.
Dokładnie, pragmatycznie trzeba podejść do sprawy, prawda? To samo, że trzeba udowodnić tej siedzibie spółki, że jesteś akcjonariuszem. Przecież jest rekord day. Jestem 16 dni przed, potem sprzedaję i już potem nie muszę być akcjonariuszem. Mogą mi nie wydać, mimo tego, że mam prawo być na walnym, mogą mi nie udostępnić listy, bo nie jestem akcjonariuszem.
Ale Michał, co innego jest prawo do udziału w walnym, a co innego prawo do zadawania pytań.
A co innego prawo do wglądu do listy.
Dokładnie.
Nie, ja się domyślam, ale chodzi o to, że może dojść do absurdu, że ja mogę pojechać na walne, wykonywać prawo głosu, nie być akcjonariuszem i nie być jeszcze przedtem, zostać poinformowany, jaki jest skład walnego.
No tak.
Tak.
Brawo, to rewelacja.
Ale panowie, ja muszę wrócić, cofnąć się o 30 minut w naszej dyskusji. I to Michale, co ty wymyśliłeś? Myśmy to z Piotrem klepnęli i chyba się pomyliliśmy.
A co?
Odnośnie tego manewru, czyli z kupnem i sprzedażą akcji następnego dnia.
Nie, tak się nie da. Przemyślałem
się. Tak, ja cały czas myślę nad tym i wydaje mi się, że nie. A wiecie dlaczego? Mhm. Dlatego, że najpóźniej papiery trzeba kupić na 19 dni przed.
Tak.
Ale nie możesz na 18 dni przed ich sprzedać, bo z punktu widzenia zapisów rejestrowych w krajowym depozycie wszystko będzie ok. Natomiast pamiętajcie, że wystawiając imienne zaświadczenie nie dzwonimy do KDEP-u, tylko dzwonimy do domu maklerskiego. Jeśli sprzedacie akcję na 17 dni przed, na przykład jesteście ich właścicielami, sprzedacie akcję na 17 dni sprzed, czyli 16 dni, a więc w record day, już akcje masz sprzedane, chociaż nie zostałeś wykreślony z rejestrów KDEP-u.
No i?
Ale dzwonisz do domu maklerskiego i mówisz, że chciałbyś imienne zaświadczenie, ale makler ci mówi, ale na pana rachunku nie masz żadnych papierów.
No.
Rozumiesz? Bo ty je sprzedałeś. Nie możesz wtedy powiedzieć, ale ja sprzedałem papiery wczoraj i jeszcze mnie KDEP nie wyrejestrował. Nie, to tak nie będzie działało.
Nie będzie.
To będzie działało tak, że muszą być te papiery, jakby ich zapis fizycznie na rachunku, makler musi zobaczyć, że te papiery są na tym rachunku.
Jestem gotów pójść po zakład, że taki case będziemy przerabiać w najbliższych miesiącach.
Najszybciej, bo to jest mniej więcej, moim zdaniem to jest ten sam problem jak ze sprzedażą akcji, tak, tam 31 grudnia, czy który to jest rok podatkowy. I...
No i my stoimy na stanowisku, jak to jest sprzedaż 31 grudnia, to jest do tego roku podatkowego.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak.
Jesteśmy tego pewni, jak bum cyk cyk. Mimo, że wszystkie tak, jesteśmy tego pewni.
No ale to się będzie chyba, mam nadzieję, powoli zmieniało. Ale dokładnie idąc tym tokiem myślenia, to również tutaj jakby nie będziemy nigdy popierać
tych akcjonariuszy,
którzy wykonają taki manewr jednodniowy i na mocy samego zapisu rejestrowego w KDP-ie będą domagali się wystawienia im innego zaświadczenia. Ale jakby już podsumowując tą część, na pewno papiery będzie można sprzedać na 15 dni przed.
No tak, no to już w ogóle nie ma.
Jeden dzień po record date i tutaj nie ma problemu, nie ma dyskusji, papiery sprzedajemy. Nie jesteśmy akcjonariuszami, wciąż mamy prawo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Bo to zostało to wymyślone, tak, żeby nie trzymać, nie blokować i tak dalej. Bo
dokładnie.
Dobra, panowie, jeszcze zanim przejdziemy do ostatniej części naszego dzisiejszego nagrania, czyli losowania nagrody, to jeszcze powiedzmy o przerwie wakacyjnej, ponieważ za tydzień nie nagrywamy. Mamy przerwę, nie nagrywamy i za dwa tygodnie również nie nagrywamy. Spotkamy się następnego dnia 3 sierpnia, czyli już dokładnie za 3 tygodnie.
3 sierpnia, no to akurat wtedy, kiedy wejdą w życie nowe zapisy kodeksu spółek handlowych.
No nie wiem. Nie będziemy mogli jeszcze powiedzieć, jak działają.
Dokładnie.
Ale już wiemy, że jest problem.
Ale usiądziemy i mówimy, o, słuchajcie, mamy nowy kodeks spółek handlowych.
Już mamy pierwszy case, Michale, rynkowy, właśnie, który pokazuje, że już będzie problem.
Tak. Przepraszam, bardzo zapomniałem. Tak,
szybko mogę powiedzieć. Dla osób zainteresowanych proponuję zerknąć na przedostatni albo przedostatni raport bieżący spółki Kolastyna, która zwołała walne na 14 lipca, czyli na jutro, ale odwołała to walne. Z jakichś tam powodów odwołało to walne zgromadzenie, nie będziemy wnikali z jakich. I już teraz zwołała kolejne walne zgromadzenie na dzień 27 sierpnia. I teraz 27 sierpnia to już jest czas po nowelizacji, prawda? Mhm. Już po trzecim, czyli już będą obowiązywały nowe przepisy.
Sorry, ci sami akcjonariusze mają brać udział, czy nowa rejestracja?
Nowa rejestracja.
To w czym jest problem?
Tym, że piszą, że należy do 20 sierpnia dostarczyć świadectwo depozytowe.
No nie doczytali.
Ale teraz słuchaj, Michale, jaka jest sytuacja. Powiedzmy, że walne jest zwołane już teraz, więc ja biorę świadectwo depozytowe teraz i wysyłam je do spółki. I świadectwo depozytowe dociera na przykład 20 lipca.
No.
Jestem zarejestrowany na walne.
Tak.
Mija 3 sierpnia i już nie jestem zarejestrowany na walne. Bo moje akcje są zablokowane. Świadectwo depozytowe znajduje się w spółce, ale ono od dniem 3 sierpnia przestaje uprawniać mnie do udziału w walnym zgromadzeniu.
Aha, więc bo jeśli zarejestruje się... zapis w nowym KSH, że dokumentem rejestrującym, przepraszam, uprawniającym do udziału walnym jest to imienne zaświadczenie i tak dalej?
Tak. Tylko tutaj jest jakby pytanie, czy to jest wprowadzenie w błąd akcjonariusza?
Tak? Nie, myślę, że to jest po prostu delikatna, znaczy brak wyjaśnienia, to trzeba na pewno sprecyzować.
Znowu jest, wiesz, zasada nieznajomość prawa szkodzi, prawda? To trudno, że akcjonariusz sobie indoklinował, nie przeczytał, że jest prawa i...
No ale to jeśli jakby idziemy twoim takim myślenia, Piotrze, to zdecydowanie jest to dezinformacja.
Jest to znaczy, wina spółki.
W tym momencie jest to wina spółki. Na pewno napiszemy do Kolastyny, zapytamy się spółki o to, o jakieś wyjaśnienia i stanowisko w tej sprawie.
Też dla wszystkich inwestorów, jeżeli chcecie jechać na to walne Kolastyny, to wstrzymajcie się do 3 sierpnia, normalnie zadzwońcie swojego domu akwarskiego.
Dokładnie. Tak
zróbcie to pod rządami nowego KSH, żeby nie było żadnych tutaj nieporozumień.
Tak będzie bezpiecznie, zdecydowanie.
No to już pierwsza ciekawa sprawa, także...
No i myślę, że będzie ich więcej.
Ale są też przykłady spółek, które na przykład jeszcze do tej pory nie zwołały walnego, gdzie zmieniają statut, który pozwala na takie uczestniczenie w walnym już na podstawie nowych przepisów. To też jest problemem. W tym sensie problemem, że i tak będzie trzeba uczestniczyć w walnym na podstawie nowych przepisów, ale też może statut wprowadzać błąd.
Nie, ale
a jest obowiązek zmiany statutu.
No, ale przepraszam cię, to już wracam do tej Kolastyny i mam wrażenie, że tu ktoś ewidentnie nie doczytał. Tak? Nie wie, zapomniał. Mieliśmy przykłady już, że ktoś zapomniał coś, 3 kartki przełożyć. Że gdyby tutaj przedstawiciele spółki byli, no nie wiem, tak, doinformowani, napisaliby informacje do akcjonariuszy. Drodzy Państwo, proszę się wstrzymać i rozpocząć rejestrację na walnym po 3 sierpnia. Tak zwykły odzew do akcjonariuszy.
Ale to Michał, ja ci mogę podać przykład spółki, która ma wciąż wpisane w regulaminie walnego, że w przypadku pełnomocnictwa trzeba wnieść opłatę skarbową.
Mimo, że dawno nie ma
czegoś tak, takiego. Mimo, że tak? czegoś takiego już nie ma. I za każdym razem, jak zwołują walne, jest napisane, że jeżeli pełnomocnik, to trzeba pokazać też opłatę skarbową.
I co? Jakbym się pokazał bez tej opłaty?
Oczywiście nie proszą o opłatę skarbową, ale w każdym raporcie się pojawia, że ta opłata musi być.
Można formatkę, wiesz, nie skasowali i tak dalej. Dobra, panowie, bo to mamy dłuższy odcinek, bo rozumiem, przedwakacyjny, to dwa tygodnie nas, jeszcze raz powtórzmy, że dwa tygodnie nas nie będzie, że kolejny odcinek ukaże się 3 sierpnia. I na zakończenie nagrody. Tak?
Losuj.
Losuj, tak. Uwaga, tutaj przechodzę do mojej maszyny losującej. Najpierw jeszcze sprawdźmy, może ktoś jeszcze podczas tego nagrania jeszcze wziął udział, to odświeżę sobie stronę. Chwilę oczekiwania. Troszkę, że nie ma internetu albo coś równie fajnego. Generalnie tak, trzeba było wypowiedzieć się pod poprzednim akapitem informującym o podcaście, skąd można było osiągnąć podcast, wymienić trzy miejsca w internecie, skąd Państwo czerpiecie informacje. Powiem tak, co się najczęściej pojawiało, to powiem tak z pamięci. Strona stuk.com, pamiętam stuk.pl, to wszystko jedno. Komentarze Wojtka Białka, blog Wojtka Białka, blog Pawła Szczepanika i blogi, które są na stronie BOSSA, tak? Nie, pokażecie, blogi BOSSA.pl. Bardzo dużo było również stron takich jak many.pl albo bankier.pl, także to najczęściej pojawiało. I też uwaga, strona SIR.pl się parę razy pojawiała. Gdyby nie to, że powiedziałem, że będzie losowanie, to byśmy inaczej przyznali nagrodę. Ale tak, uwaga, mamy tutaj 28 umieszczonych postów, ale tak, pierwszy post to jest nawiązujący do, który może się wrócić do akapitu, drugi to jest mój, więc się nie liczy, czyli jest 26, a te oznaczone numerem 12 i 13 to są wasze. Więc od razu
też
mówię.
Się nie liczymy.
Tak. Więc zaraz rzucam moją 26-ścienną kostką i zobacz, jaki będzie numer. Bo wiesz, jak wypadnie 12 albo 13, to zrobimy to jeszcze raz.
Komora maszyny losującej jest pusta.
Tak. Więc ponieważ zapomniałem kostki z domu, wiecie, w drugich spodniach zostawiłem, to wykorzystam stronę, która się nazywa random.org i każę mu wylosować jedną liczbę z przedziału, całkowitą z przedziału 3 do 28. I tylko jeszcze raz powtórzę. Wypadnie 12 bądź 13, to jesteście wy. Klikniemy jeszcze raz. No uwaga, dobra. Komisja obecna w studiu, aczkolwiek nieobecna na wizji. Uwaga, chwilę napięcia. Tutaj włączymy taki jingle. 22. Szczęśliwym numerkiem jest 22. Aż sprawdźmy, kto to wygrał. 22. Jest to osoba... Pani Justyna Mrozicka. Gratulujemy, wygrała pani drukarkę. Bardzo proszę o kontakt, gdyż tutaj ze względu na dosyć dużą wartość nagrody będziemy bardzo prosili o potwierdzenie tożsamości przez przesłanie skanu dowodu osobistego i będziemy mogli ustalić jakieś szczegóły dotyczące przesyłki. Panowie, ponieważ mamy przerwę,
jak
może być.
Łatwo wygrać coś.
Jak
nie?
To łatwo wygrać, tak? Pani Justyna, many.pl, wprost.pl, gospodarkaśląska.pl. Takie tutaj proszę. Źródła w internecie wymieniła i jest szczęśliwą
w następnym odcinku pracy. Będzie można wygrać mieszkanie na Śródmieściu we Wrocławiu.
Które ufunduje pan Paweł Wielnos, nie słuchajcie, ponieważ mamy długą przerwę, może byśmy wylosowali coś jeszcze. Proponuję 3 koszulki. Co wy na to?
Śmiało.
Tylko wiecie co teraz.
A może wszystkim damy? Nie mamy tyle koszulek.
Nie mamy tyle. 3 koszulki, wiesz co, tylko zrobię szybko screenshota z tego tutaj, że to 22 faktycznie się wylosowało, że pani Justynie nie wybraliśmy przed. Świetnie, nie wiem, czy Państwo słyszeli dźwięk aparatu fotograficznego. Dobra, to co, losujemy jeszcze 3 osoby, tylko że od razu powiem, jeżeli numery by się powtarzały, to oczywiście będziemy losowali kilka razy, tak? Czyli pierwszą koszulkę, to jest okolicznościowa koszulka stowarzyszeniowa z okazji, tak, wydana przez nas z okazji 10-lecia stowarzyszenia. Numer 15, to może od razu prawie zanotuj, a ja od razu, może tego już nie będziemy robili screenshotów, tylko zanotuj 15, tylko sprawdzę, powiem od razu, kto to jest. Dobrze. A to na wcześniejszej podstronie. A oczywiście osoby, które wygrały koszulki, też będę bardzo prosił o kontakt mailowy w celu potwierdzenia, podania rozmiaru koszulki. I numer 15, pan Krzysztof Wota. Blogi bossa.pl, Paweł Szczepanik, blogs.pl, www.parkiet.com. Także dobra, 15 i jeszcze 2 osoby. 12. No to, to który z panów by wygrał?
To ja.
Spojrzę, pan.
Wciąż nie bierzemy udziału w losowaniu.
Nie bierzecie udziału.
Życie nie jest jednak sprawiedliwe.
Paweł Wielgus, tak, GPW Info Strefa.pl, parkiet.com.pl, a więc losujemy jeszcze raz. A Paweł, gratulujemy, tutaj masz szczęście losowania, może to tkwi.
Gratulujemy niewygrania nagrody.
Czyli rozumiem.
21. Aha. 21.
Wyczerpałem swoje szczęście na kolejne 5 lat, tak? Tak. Dzięki, Michale.
Ja nigdy nic nie wygrałem w takich ustach. Nigdy, po prostu mam takiego pecha, od razu się przyznaję. Także za to lubię organizować, rozdawać. To daje dużo więcej szczęścia. 21, pan Grzegorz Łapuszewski. Tu się nie wyświetlam się. Stuk.pl, blogi bossa.pl, Paweł Szczepanik, blogs.pl. Mam wrażenie, że jak ktoś to przejrzy, to można zauważyć pewną prawidłowość. Dobra, i trzecią koszulkę wylosowała osoba o numerze 15. To już drugi raz.
Było.
Nie, to nie. To jeszcze raz. Także
no tak, to
wyjątkowe szczęście.
O to na ile lat ta osoba ograniczyła swoje szczęście?
Tak, 17. I tylko przeczytamy, któż to wylosował. To jest też na poprzedniej podstronie. Chwilę napięcia. I Jacek Draus. Pan Jacek też kiedyś u nas wygrał.
Tak?
Tak, pan Jacek coś kojarzy. Nie pamiętam teraz, o co chodziło. To chyba jak żeśmy ogłaszali konkurs na nazwę podcastu, to pan Jacek między coś przesyłał nas jakieś
aktywny
propozycje.
Aktywny uczestnik albo jakiś taki trend.
Może masz szczęście.
Za którym kryje się.
Masz szczęście. Dobra, osoby, które wygrały koszulki, bardzo proszę o kontakt w celu ustalenia rozmiarów koszulek. No a panią, która wygrała, proszę o też kontakt w celu potwierdzenia tożsamości i ustalenia szczegółów związanych z wysyłką drukarki. Panowie, to co? To przerwa wakacyjna, tak?
To przerwa. To życzymy wszystkim miłego wypoczynku.
Widzimy się za 3 tygodnie, 3 sierpnia. To wszystko.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Jakoś tak smutno mi się zrobiło trochę.
Tak?
Ale wrócimy.
Wrócimy.
No dobra.
Wrócimy o parę odświeżeń. Dobra. To był Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Wielgus. Dziękuję bardzo.
Dobra, dziękuję.
Do usłyszenia.